Jest 9 maja, święto Europy. W całej Francji właśnie w tym momencie chóry intonują hymn Unii Europejskiej. Dobry wieczór, mówi Paryż. RFI minęła właśnie godzina 18. Przed mikrofonem Anna Bernhardt i czuwający w studio technicznym Grażyna i Charlotte. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W całej Unii Europejskiej obchodzone jest Święto Europy. Parlament w Estonii ratyfikował Konstytucję Europejską. Wczorajsze spotkanie w Nowym Jorku na temat rezolucji w sprawie irańskiego programu nuklearnego nie przyniosło żadnych ustaleń. Dzisiaj w Nowym Jorku obraduje kwartet w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. W Strefie Gazy nadal trwają starcia pomiędzy zwolennikami Hamasu i organizacji Fatah. Do Berlina przyjechał polski premier Kazimierz Marcinkiewicz. W rozmowach z panią kanclerz Angelą Merkel poruszana będzie sprawa rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Bruksela zwróciła się do Berlina z zapytaniem o zasady finansowania tego projektu. Ministrem spraw zagranicznych Polski została Anna Fotyga, eurodeputowana z partii Prawo i Sprawiedliwość. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po wiadomościach przygotowanych z Markiem Brzezińskim i Piotrem Kamińskim, Krzysztof Rutkowski w Pasażach Paryskich przybliży sylwetkę Jeana Geneta w 20 lat po jego śmierci. W magazynie internetowym mowa będzie m.in. o nowym francuskim serwisie na tematy europejskie i europejskim piśmie internetowym publikowanym przez młodych dziennikarzy w 7 językach. Katarzyna Zawicka w kwadransie jazzowym opowie o zaczynającym się właśnie festiwalu na Saint-Germain-des-Prés, a na zakończenie kolejna lekcja francuskiego. Zacznijmy zatem od pełnego wydania dziennika. 9 maja 1950 roku Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, organizacji otwartej dla krajów europejskich, która miała zapewnić bezpieczeństwo i pokój.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
W 1986 roku na pamiątkę tego wydarzenia ustalono, że 9 maja będzie Świętem Europy. W tym roku, obchodzony już po raz 20, dzień ten jest szczególnie uroczyście celebrowany. Od specjalnej debaty w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Unii po dyskusje organizowane w kawiarniach w stolicach europejskich i tysiące imprez, wystaw, spotkań. Jak przyszłość Europy ma wyglądać, nie bardzo wiadomo, zwłaszcza po odrzuceniu przez Francję i Holandię Konstytucji Europejskiej. Nie zważając na to, Estonia postanowiła dzisiaj ratyfikować Traktat Europejski. Odbyło się to w parlamencie niemal jednomyślnie. Zaledwie jeden poseł głosował przeciw traktatowi.
Estonia jest tym samym 15 z 25 państw Unii Europejskiej, które przyjęło Konstytucję Europejską. Nieco ponad 54% głosujących Francuzów odrzuciło Konstytucję. O takim samym losie dokumentu zadecydowało 61% Holendrów. Najwcześniej Konstytucję ratyfikowała Litwa 11 listopada 2004 roku. Węgry uczyniły to w miesiąc później. W 2005 Konstytucja została przyjęta przez Słowenię, Włochy, Grecję, Słowację, Austrię, Niemcy, Łotwę, Cypr, Maltę i Luksemburg. Hiszpanie dokonali ratyfikacji w oparciu o wyniki referendum, które miało charakter konsultacji ze społeczeństwem. 3/4 głosujących opowiedziało się za przyjęciem europejskiego dokumentu. 8 lutego tego roku przychylnie wypowiedział się na ten temat również parlament flamandzki. Teraz musi to samo uczynić tamtejszy rząd, a potem podpis pod dokumentem złoży król Belgii. Brytyjczycy jako pierwsi wstrzymali się z ratyfikacją. Szwecja chce poczekać na rozwój sytuacji. Podobnie uczyniła Dania. Portugalia i Finlandia doszły do wniosku, że należy skonsultować sprawę ze społeczeństwem. Irlandczycy nie wyznaczyli żadnej daty. Czesi nie podjęli decyzji nie tylko o tym kiedy, ale i w jaki sposób ratyfikować Konstytucję Europejską, a w Polsce sprawa ratyfikacji ucichła.
Dodajmy jeszcze, że podczas odbywającej się w Brukseli debaty na temat przyszłości Europy i co zrobić z traktatem konstytucyjnym, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział, że okres refleksji zostanie przedłużony. Oznacza to praktycznie, że na najbliższym szczycie europejskim w czerwcu sprawa konstytucji nie zostanie załatwiona. Europejczycy chcą rozstrzygać w pierwszej kolejności bieżące problemy, a w sprawie konstytucji nie ma jeszcze konsensusu, powiedział w Brukseli José Barroso. czerwcu. Z okazji Święta Europy Francja przybrała kolory niebieskie od wieży Eiffla po bilety metra i oczywiście wszędzie powiewają flagi europejskie. Wiele imprez i spotkań odbywa się we wszystkich krajach Unii. Więcej na ten temat, na temat tych uroczystości w dalszej części naszej audycji, a teraz przejdźmy do pozostałych wiadomości ze świata. Mówi Paryż RFI. Wczorajsze spotkanie w Nowym Jorku ambasadorów z państw pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa i Niemiec nie przyniosło ostatecznych ustaleń w sprawie rezolucji dotyczącej irańskiego programu nuklearnego. Na rezolucję, w której wspomniana jest możliwość nałożenia sankcji na Teheran, nie zgadzają się Rosja i Chiny, a w dodatku dyplomatyczne negocjacje zostały w pewien sposób zakłócone listem, jaki prezydent Iranu wysłał do szefa Białego Domu. W liście tym nie ma żadnych nowych propozycji, szybko rozwija nadzieję waszyngtońska administracja. Depesze podkreślają jednak fakt, że jest to pierwszy bezpośredni oficjalny kontakt między Iranem i Stanami Zjednoczonymi od 26 lat. Francuskie komentarze na ten temat usłyszycie Państwo w przeglądzie prasy. Dodajmy jeszcze, że Biały Dom poinformował właśnie, że nie będzie odpowiedzi na list prezydenta Ahmadinejada. Na wieść o zakończeniu nowojorskiego spotkania bez ustalenia wspólnego stanowiska przebywający w Atenach Ali El-Larijani, odpowiedzialny za irański program nuklearny, wyraził swoje zadowolenie i podkreślił, cytuję, realizm Moskwy i Pekinu. Mówi Paryż RFI. Dzisiaj w Nowym Jorku spotykają się przedstawiciele kwartetu, czyli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej i ONZ-u w programie rozmów próba rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas i premier z ramienia Hamasu Ismail Haniyeh wezwali tzw. kwartet do spraw Bliskiego Wschodu, ONZ, Stany Zjednoczone, Unia i Rosja, by przywrócił władzom palestyńskim bezpośrednią pomoc budżetową. Prezydent Abbas podkreślił, że zachodni i arabscy dobroczyńcy winni zdać sobie sprawę, iż naród palestyński cierpi, co dla społeczności międzynarodowej miłującej wolność, sprawiedliwość i prawa człowieka powinno być nie do zniesienia. Kwartet spotyka się obecnie w Nowym Jorku, by dyskutować nad tą kwestią. Prezydent Abbas oświadczył dziennikarzom w Ramalli, iż autonomia palestyńska sformułowała propozycje pozwalające pomocy dotrzeć do narodu palestyńskiego w sposób godny i ludzki, aby pozwolić mu stawić czoło problemom życia codziennego. Premier Haniyeh wezwał kwartet do odstąpienia od pochopnych decyzji, które wywołały oblężenie naszego narodu i wstrzymania polityki nacisków prowadzonych przez administrację amerykańską na całym świecie. Unia zawiesiła swą pomoc bezpośrednią dla administracji palestyńskiej, stawiając jako warunek uznanie Izraela, rezygnację z przemocy oraz poszanowanie podpisanych dotąd porozumień. Hamas, jak wiadomo, tego odmawia. Prezydent Abbas wybiera się w tym tygodniu do Rosji i do Francji, gdzie ma zamiar wygłosić przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Do Rosji jedzie w niedzielę na zaproszenie Putina.
Dodajmy tylko, że w ostatnich dniach doszło do walk między zwolennikami Hamasu i organizacji Fatah w Strefie Gazy. Wczoraj zginęły 3 osoby, dzisiaj kolejne kilkanaście zostało rannych, w tym 4 dzieci udających się tego ranka do szkoły. Premier rządu i prezydent autonomii ponowili apele o spokój. Hamas i Fatah oskarżają się nawzajem, zrzucając odpowiedzialność za walki na stronę przeciwną. Premier Haniyeh zwołał nadzwyczajne zebranie swojego gabinetu. Przypomnijmy, że spotkanie przedstawicieli rządu Hamasu z politykami zbliżonymi do Mahmuda Abbasa, czyli z partii Fatah, które miało miejsce kilka dni temu i poświęcone było próbie wyjścia z kryzysu polityczno-finansowego, zakończyło się fiaskiem.
Komisja Europejska zażądała od władz w Berlinie wyjaśnień w sprawie gwarancji finansowych, jakich udzieliły one rosyjskiemu koncernowi Gazprom, realizującemu wspólnie z 2 firmami niemieckimi projekt budowy rurociągu biegnącego pod dnem Bałtyku. Komisja ma obawy, iż gwarancje rządu niemieckiego są niezgodne z prawem. Tymczasem Gazprom oświadczył, iż nie ma zamiaru na początku realizacji przedsięwzięcia korzystać z niemieckich kredytów bankowych. Kilka dni później prasa niemiecka ujawniła, że były kanclerz Gerhard Schröder obiecał gwarancję wysokości 1 miliard euro. Sprawa ta wywołała skandal nad Renem. Bruksela oczekuje od Berlina odpowiedzi jeszcze w tym tygodniu. Rurociąg ma być alternatywą dla gazu płynącego przez terytoria państw Europy Środkowej, w których plany niemiecko-rosyjskie wywołały liczne słowa krytyki i oskarżenia pod adresem Niemiec, że spiskują za plecami Unii Europejskiej z Rosją, realizującą swój program imperializmu energetycznego. Według dziennika Rzeczpospolita premier Kazimierz Marcinkiewicz ma nowy pomysł na rozwiązanie sprawy rurociągu. Chce, aby cała Unia Europejska finansowała projekt. W ten sposób także Polska miałaby swojego przedstawiciela w Radzie Zarządzającej Gazociągiem. Ograniczyłoby to możliwości Kremla używania rurociągu jako narzędzia szantażu wobec m.in. Polski. Według Rzeczpospolitej projektem zainteresowane są m.in. Francja i Wielka Brytania, a także Komisja Europejska. W Berlinie na konferencji Europa Forum, w której udział brał także premier Kazimierz Marcinkiewicz, niemiecka kanclerz Angela Merkel podkreśliła konieczność przyjęcia wspólnej unijnej polityki energetycznej. Jak podaje JAR, informacyjna agencja radiowa Polskiego Radia, Angela Merkel podkreśliła uzależnienie Unii od surowców energetycznych i dodała, że sprawa ta jest związana ze wspólną odpowiedzialnością Unii, gdyż wszyscy muszą mieć dostęp do surowców.
W Warszawie zapadła decyzja w sprawie objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych. Szefem MSZ-u została mianowana Anna Fotyga, była europosłanka z partii Prawo i Sprawiedliwość. Zajęła ona miejsce Stefana Müllera, który zrezygnował ze stanowiska po wejściu samoobrony do rządu. I jeszcze jedna wiadomość z Polski. Tej nocy zmarł w Warszawie Jerzy Ficowski, poeta, pisarz, publicysta, znawca kultury cygańskiej i twórczości Brunona Schulze. Miał 82 lata. Mówi Paryż RFI. Jeszcze kilka informacji ze świata w większym skrócie. 10 Irakijczyków zginęło, 2 osoby zostały porwane, znaleziono kolejne 12 ciał osób zamordowanych najprawdopodobniej na tle wyznaniowym. Oto bilans ofiar w Iraku podany w popołudniowej depesze AFP. Śmierć poniósł również jeden żołnierz amerykański. Policja egipska zastrzeliła szefa grupy islamskiej, która dokonała zamachu w październiku 2004 roku na półwyspie Synaj, poinformowano w Kairze. W parlamencie włoskim w drugim już głosowaniu kandydat centrolewicy Giorgio Napolitano nie uzyskał wystarczającej większości głosów, by zostać przewodniczącym republiki. Jutro kolejne głosowanie.
Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy zeznawał dzisiaj przed sądem w sprawie okrzykniętej jako afera Clearstream. Występował z powództwa cywilnego. Opuszczając pomieszczenia sądu, Sarkozy oświadczył, że jest ofiarą oszczerstw i oczekuje, że zostanie z nich oczyszczony. Clearstream to nazwa banku w Luksemburgu, w którym rzekomo swoje konta mieliby mieć przedstawiciele francuskiej klasy politycznej, świata kultury i biznesu. Na konta miały wpływać pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł, m.in. łapówki ze sprzedaży francuskich fregat Tajwanowi. Na liście znajdowało się także nazwisko Nicolas Sarkozy'ego. O sprawie tej poinformował sędziów prowadzących dochodzenie w kwestiach dotyczących korupcji wśród francuskich polityków tajemniczy osobnik, którego jak na razie nie udało się zidentyfikować. Według informacji ujawnionych przez część prasy, wszczęcie dochodzenia co do osoby Sarkozy'ego miałby nakazać jego najpoważniejszy konkurent na prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, obecny premier Dominique de Villepin, który temu zdecydowanie zaprzecza. De Villepin dzisiaj zaapelował o jedność w szeregach rządzącej partii UMP, na czele której stoi Sarkozy, oraz o wyjaśnienie do końca całej sprawy dotyczącej skandalu. Doradca Nicolas Sarkozy'ego, senator UMP François Fillon, dolał oliwy do ognia, stwierdzając, że albo premier przedstawi niepodważalne dowody swojej winności, albo prezydent Jacques Chirac zmieni szefa rządu. Słowa te wywołały oburzenie wśród zwolenników de Villepina, którzy oskarżyli senatora o sianie zamętu i o chęć doprowadzenia do podziału w UMP. Jak się wydaje, klucz do wyjaśnienia całej sprawy to kwestia ujawnienia tożsamości tajemniczego donosiciela. Ale na razie na to się nie zanosi. Także mało jest prawdopodobne, aby Zgromadzenie Narodowe przyjęło wotum nieufności wobec rządu, z czym wystąpili socjaliści.
Mówi Paryż RFI. Prasę francuską przejrzał dzisiaj Piotr Kamiński.
Poranne dzienniki próbują jakoś skomentować list prezydenta Iranu do prezydenta Stanów Zjednoczonych, lecz skoro nie wiedziały jeszcze, co w tym liście jest, do komentowania pozostawał w gruncie rzeczy tylko sam fakt przylepienia znaczka i wrzucenia listu do skrzynki. Przypomina się wierszyk Tuwima o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Pierre Rousselin w Le Figaro pisze, że to przynajmniej jakiś początek i przypomina, że to pierwszy taki list skierowany publicznie przez mułłów do wielkiego szatana od objęcia przez nich władzy w roku 1979. Dialog umocni w Iranie pozycję stronników negocjacji i osłabi ekstremistów, którzy igrali napięciem, by mieć opinię po swojej stronie, pisze Pierre Rousselin, a potem jeszcze dodaje, że historyczne precedensy odprężenia ze Związkiem Radzieckim dowodzą, iż odwaga może się przysłużyć pokojowi. Z czego wynika nie po raz pierwszy, że legenda potężniejsza jest od rzeczywistości, gdyż Związek Radziecki uległ naturalnie nie odprężeniu zgoła, lecz bezwzględnym naciskom wszelakiego rodzaju. A listów tamtejszy Grześ Grigoriewicz nawrzucał przez ten czas do skrzynki co niemiara. Popołudniowy Le Monde już wie, co było w liście. To samo, co we wszystkich dotychczasowych wypowiedziach prezydenta Iranu, za to żadnej propozycji. Czyli właściwie było wszystko jedno, czy ciocia Rafsandżani dała Grzesiowi Ahmadinejadowi jakiś list do wrzucenia, czy też nie. Le Monde pisze w swoim komentarzu tak. List Ahmadinejada to niekończące się kazanie. List odrzuca całą politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, usprawiedliwia okupację ambasady amerykańskiej w Teheranie w roku 79. Przypomnijmy na marginesie, że prezydent został przez paru byłych zakładników zidentyfikowany jako uczestnik napaści, czemu przeczy, a także po raz kolejny podaje w wątpliwość zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Czy po takim diktum, pisze Le Monde, można sobie wyobrazić, że Waszyngton będzie bardziej skłonny podjąć bezpośrednie rozmowy z Republiką Islamską? A jednak dylemat, jaki stanowi Iran dla Waszyngtonu i całej społeczności międzynarodowej, nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź, stwierdza Le Monde. Czego chce Republika Islamska? Przypuszczalnie broni jądrowej, co, zważywszy na jej naturę teokratyczną, stanowi zagrożenie. Nade wszystko dla Izraela, lecz i dla arabskich sąsiadów. Od wielu miesięcy Teheran mnoży manewry, by nie dopuścić do rezolucji Rady Bezpieczeństwa dopuszczającej użycie siły. List prezydenta stanowi przedłużenie tej strategii. Waszyngton ma wybór między rozwiązaniem ryzykownym i bardzo ryzykownym. Nie może więc pozwolić sobie na zignorowanie żadnej szansy powstrzymania eskalacji, pisze Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Odwaga w polityce przydaje się zaś na pewno, ale może niekoniecznie ta, o której pisał wyżej komentator Le Figaro. Pani Chantal Delsol, filozof i badacz, zapytuje w tym samym właśnie dzienniku, dlaczego rządzą nami tchórze. Cechy potrzebne politykowi nie różnią się wiele od cech, jakimi wykazać się winna jednostka. Tyle, że polityk bierze na siebie los zbiorowy, a jednostka tylko swój los indywidualny. Potrzebują oni jednak roztropności i kompetencji, doświadczenia, wyczucia moralnego, przekonań. Nie mogą się opierać na normach spisanych z góry. Muszą rozumieć, przewidywać, decydować i podejmować ryzyko. W sumie potrzeba im w równej mierze inteligencji i odwagi. We współczesnej Francji, ciągnie pani Delsol, inteligencji mamy pod dostatkiem. Naszym władcom brak jednak odwagi. Nie byłoby mowy o odwadze, gdyby decyzje nie były częstokroć niepewne, skoro nigdy nie dysponujemy wszystkimi danymi, by decydować bezpiecznie. Odwaga polega zaś na tym, by brać odpowiedzialność w obliczu niepewności właśnie. Ryzyko zaś polega na destabilizacji kruchej równowagi, naruszaniu przyzwyczajeń, ustalonych poglądów. Odwagę od uporu różni skok w nieznane. Rządzą nami tchórze zbyt przywiązani do obecnej wygody i pozbawieni wizji przyszłości, ciągnie Chantal Delsol w Le Figaro. W tym zaś stanowią odzwierciedlenie własnego narodu. Francja marzy o tym, by utrzymać się w obecnym stanie, a każdą zmianę postrzega jako regres. To, co najlepsze, należy do przeszłości. W mitycznych czasach sławnej republiki było lepiej, kiedy to nieprzekupni nauczyciele krzewili świeckość, a młodzi imigranci integrowali się w służbie wojskowej. A że do przeszłości powrócić nie sposób, wszyscy zatykają szpary i uszy, by nie wdarł się tam narastający chaos. Organizujemy okrągłe stoły, gdy trzeba działać. Zwlekamy z inicjatywą, mnożymy wojny pozycyjne zamiast wieść ofensywę. Tchórzostwo rodzi swoje teorie, mieniąc przezornością obsesję minimalnego ryzyka. Francja stała się krajem wszechogarniającego strachu przed ptasią grypą, utratą posady, niepewnością zatrudnienia, sektami, zanieczyszczeniem środowiska, Ameryką, globalizacją, Europą, genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą i co tam jeszcze. Tymczasem każdy z nas z osobna wie dobrze, co czynić należy, gdyż potrzeba nam nie zrozumienia, skoro wszyscy zrozumieli, ale odwagi. A do tego nikt nie jest zdolny. Paraliż, który ogarnął rządzących, to cecha starych społeczeństw o myśli subtelnej, o których pesymiści powiedzą, że weszły w erę schyłku. By zaś ukryć hańbę naszej bezczynności, przemalowujemy słowa. Odwaga to fanatyzm, a odważny to idiota z zakutym łbem. Tymczasem inteligencja wystarczy, by rządzić wtedy jedynie, gdy polityka zmienia się w administracyjne zarządzanie. Łatwo zauważyć, że nasza prasa uważa George'a Busha za bezczelnego kretyna, a w jego decyzjach dostrzega właśnie fanatyzm. Francuscy władcy wyszli z elitarnych szkół i nie czują skłonności do odwagi. Patrzą więc na Amerykanów jak na dzikich, zuchwałych Filistynów. Amerykanie postrzegają nas tymczasem jako bezwolnych dekadentów, przeżartych literaturą i gardzą tchórzostwem, co ogarnęło nasze pokrętne umysły. Wyobraźmy sobie, że ściągniemy na siebie nieopatrznie przywódcę pełnego brawury, który zechce podjąć drastyczne reformy, jakich wymaga nasze przeżycie. Myślę, że natychmiast uznamy go za opętanego mułę, zuchwałego idiotę z innej epoki. Nie przetrwałby długo, ale nie ma takiego ryzyka. Tacy ludzie nie dojdą u nas do władzy, bo budzą przestrach. Kiedy zaś naród ma obsesyjnego Pietra, tylko tragedia może mu przywrócić odwagę. Musimy więc czekać na to, aż strach przed chaosem przegoni nasz strach przed odmianą, pisze Chantal Delsol w Le Figaro. Szkoda tylko, że pani filozof nie dodała w swych skądinąd celnych wywodach, iż w czasach, gdy inteligentnym aż tak brakuje odwagi, nadchodzi czas odważnych bez cienia inteligencji. Oby nie doczytali się w tym artykule adresowanego do nich listu od cioci Grzesia.
W paryskim studio RFI Piotra Kamińskiego zastąpi teraz Marek Brzeziński, który opracował magazyn europejski.
Dzisiaj Europa obchodzi swoje święto. Uroczystości i imprezy mają z jednej strony charakter wyjątkowy, indywidualny, według gustu i pomysłu. Z drugiej istnieje wiele identycznych przedsięwzięć, co podkreśla dążenie do budowy zjednoczonej Europy. Francja ubrana jest na niebiesko. Wieża Eiffla wystroiła się w szatę utkaną z niebieskich lampek. W metrze królują niebieskie bilety, a francuska minister do spraw europejskich Catherine Colonna powiedziała, że bogaty kalendarz imprez świątecznych nad Sekwaną ma przypomnieć Francuzom o Europie. To aluzja do odrzucenia przez Francję konstytucji europejskiej, co dało początek głębokiemu kryzysowi, w jakim pogrążyła się Unia. Catherine Colonna kibicowała na dworcu północnym odejściu ekspresu Eurostar do Londynu. Pociąg wymalowany w barwy europejskie z napisem Święto Europy będzie kursował przez 2 tygodnie, a w swą pierwszą podróż zabrał na pokład uczniów z liceum imienia Jeana Moneta, uważanego za ojca idei zjednoczonej Europy. Swoje bramy otworzyło dzisiaj przed szeroką publicznością francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można także odwiedzać ambasady 24 państw Unii we Francji, w tym Polski. W Strasburgu, gdzie mieści się siedziba Parlamentu Europejskiego, pokazywane są filmy produkcji państw Unii. W Lyonie zorganizowano w centrum miasta specjalną okolicznościową wystawę poświęconą krajom członkowskim. Wspólnym przedsięwzięciem w skali europejskiej są organizowane dzisiaj debaty w słynnych kafejkach stolic państw Unii. W Wiedniu, w kawiarni Café Central, pisarz Józef Winkler czyta teksty poświęcone Europie. W Berynie, w Café Einstein, o sprawach europejskich dyskusję prowadzi pisarka i dziennikarka Ewa Demski. W Brukseli, w Café Falstaff, kawiarni pamiętającej początki XX wieku, debata dotyczy tego, w jakim języku powinno się prowadzić obrady w Unii. Tutaj oliwy do ognia dodał mówiący płynnie 4 językami belgijski pisarz pochodzenia flamandzkiego Geert van Istendel, który stwierdził, że to bardzo niedemokratycznie, jeśli w Brukseli angielski, francuski i niemiecki dominują kosztem innych języków. Towarzystwo w Café Falstaff zebrało się bardzo wielojęzyczne i wielonarodowościowe, dziennikarze i przedstawiciele różnych instytucji. A do tego Belgia, jak wiadomo, jest terenem rywalizacji dwóch języków i kultur, francuski i flamandzki. Takie postawienie sprawy było przysłowiową iskrą w beczce prochu, stwierdza korespondent FP w Brukseli. W jednej z legendarnych kafejek paryski Bohemy, kawiarni De Mago w dzielnicy Łacińskiej, zebrało się około 500 eurointelektualistów, entuzjastów Zjednoczonej Europy, a także polityków i dyplomatów. Między innymi obecny był ambasador Austrii, państwa, które przewodniczy Unii Europejskiej w tym półroczu, Anton Prochaska, i komisarz europejski do spraw transportu Jacques Barrot. Ponieważ zabrakło przeciwników Europy, jedynym zgrzytem były słowa senatora UMP Huberta Enela, który komentując dominację pary francusko-niemieckiej w Unii, ostro skrytykował arogancję francuską. W Warszawie Święto Europy zaczęło się dzisiaj, ale potrwa do niedzieli, kiedy uwieńczy je tradycyjna parada Szumana. Polska jest już od 2 lat w Unii. Czy zatem jest sens organizowania aż tak wielkich obchodów?
Odpowiadając na to pytanie, były premier Tadeusz Mazowiecki stwierdził na dzisiejszej konferencji prasowej, że potrzebne jest dziś poparcie dla Traktatu Europejskiego. Potrzebna jest refleksja na temat Konstytucji Europejskiej, a do tego, zdaniem byłego premiera, konieczny jest impuls ze strony Francji i Holandii, które zastopowały traktat. Poza tym, mówił Mazowiecki, w polskim rządzie znaleźli się przeciwnicy Unii, więc taka manifestacja poparcia dla wartości europejskich jest konieczna. Polska wkracza w trzeci rok swego unijnego członkostwa. Co w tej chwili jest dla Polski najważniejsze? Na pewno właściwe wykorzystanie funduszy unijnych, szczególnie w regionach najbiedniejszych. Spytałem panią komisarz od spraw regionalnych Danutę Hübner, jak ocenia przygotowania tych regionów do absorpcji funduszy z Unii Europejskiej. Usłyszałem, że wykorzystanie tych funduszy we wschodnich regionach Polski przebiega nawet sprawniej niż w innych regionach tradycyjnie dobrze się mających, jak powiedziała pani Hübner. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o zdolność wykorzystania tych zwiększonych funduszy, które trafią do biedniejszych regionów, powiedziała Danuta Hübner. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
A w innych miastach Europy? W Madrycie kina zapraszają na darmowe projekcje filmów europejskich. W Barcelonie święto trwa już od niedzieli, kiedy to około 100 osób zabrało się za układanie gigantycznego puzzla mapy Hiszpanii w związku z 20. rocznicą przystąpienia tego kraju do Unii. W Lizbonie i w Tallinie organizowane są konkursy, w Atenach i Düsseldorfie dyskusje, w Helsinkach i w Dublinie gry i zabawy dla dzieci, w Budapeszcie, w Wilnie festiwale uliczne, w Londynie wystawy. Uroczystości odbędą się w Belfaście, w Cardiff i w Edynburgu, a w Rzymie można się zabawić w europaparazzi i pobiegać z aparatem fotograficznym w ręku za komisarzami europejskimi i politykami włoskimi biorącymi udział w imprezach europejskich organizowanych nad Tybrem i pozującymi amatorom fotografom.
Święcie Europy, kolejny punkt naszego programu to Pasaże paryskie, magazyn Krzysztofa Rutkowskiego.
20 lat temu umarł Jean Genet. Ja, Jean Genet, nazywam się Jasiek Żarnowiecki i jestem Polakiem. Jean Genet naprawdę mógłby powyższe słowa napisać i prawie je napisał. On znajda, kłamca, oszust, złodziej, zdrajca, homoseksualista i pisarz. Kochał parawany i szalety. Dzieckiem w kolebce oddany przez opiekę społeczną na wychowanie do zapadłej dziury Aligny en Morvan na północno-wschodnim krańcu masywu centralnego. W chwilach wolnych od pasania krowy przesiadywał po wygódkach i kartkował żurnale mód, które służyły mu za papier toaletowy. Uwielbiał kucać w kiblach i oddawać się marzeniom. W ubikacji pod stołem za parawanem czytywał podróżnicze książki, bawił się lalkami, przebierał w myśli w strój paradny pana wicehrabiego z zamku na Morwańskim wzgórzu albo w sutannę księdza proboszcza. Chadzał po polnych drogach i wypatrywał jakiegoś Polaka lub Włocha, najchętniej jednak Polaka. Wyobrażał sobie, że sam jest Polakiem, to znaczy obcym wygnańcem, podrzutkiem, wiecznie podejrzewanym o popełnianie kolejnych wykroczeń. Polak to znaczyło wtedy parias. Polak tkwił w Żenecie. Nie bez powodu. W zakazanych marzeniach ładniutki Bruno to Polak mały. Nad Brunem znęcała się wiejska nauczycielka marząca po nocach o miłosnych igraszkach z ojcem Polaka, też Polakiem i w dodatku drwalem. Genet opowiadał Jeanowi Cocteau i Jeanowi Marais, że przyjął swe nazwisko na pamiątkę wrzucenia go przez matkę w wieku niemowlęcym w pole porośnięte żarnowcem. Po francusku żarnowiec to Żyny. Mały Jean Genet wygrywał tęskne melodie na papierowych skrzypcach na łące porośniętej żarnowcem i poświadczonej krowimi plackami. Jaśko muzykant, Jasik Żarnowiecki. Dzieciństwo w Aligny en Morvan opisał szczegółowo w Notre Dame des Fleurs. Główny bohater Notre Dame des Fleurs nazywa się Culfroy Divine. Jest między innymi prostytutką, transwestytą, pariasem z Montmartre. Pierwowzorem postaci stał się inny podrzutek, Louis Culfroy, który też trafił do zagłębia wychowawczego III Republiki w kantonie Morvan. Chociaż przybrani rodzice przywiązali małego Culfroy nocznurkiem do stołu, to jednak wyszedł on na ludzi, zrobił pieniądze i jego mieszkańcy owego miasteczka, w którym odbywał karę, szczycą się obecnie obydwoma, złodziejem i bankierem, bo Culfroy został bankierem. Louis Culfroy, prawdziwy, a nie postać literacka z Notre Dame des Fleurs, napisał tak. Co to znaczyło być podrzutkiem z opieki społecznej, tego żadne słowo nie wypowie, nikt pojąć nie może. Powszechnie uważa się, że byliśmy traktowani tak jak inne dzieci, ale to nieprawda. Byliśmy odmieńcami, byliśmy ubrani inaczej niż inne dzieci. Ludzie nie mówili o nas sieroty, ani paryskie dzieci. Nazywali nas cul de Paris. Co było dalej, opowiem za tydzień.
Myszkując w sieci. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Na kilka dni przed Świętem Europy francuski minister Catherine Colonna, odpowiedzialna za sprawy europejskie, zainaugurowała nowy serwis internetowy pod adresem toutleurope.fr. Strony te mają umożliwić Francuzom zbliżenie się do Europy, jak podkreśliła na otwarciu pani minister. Pierwszym zadaniem nowego serwisu jest dostarczanie bogatych i różnorodnych informacji na temat Unii, jej historii, sposobów funkcjonowania, polityki i możliwości, jakie oferuje w różnych dziedzinach mieszkańcom Europy. Na stronach tych obywatele francuscy będą mogli również wyrazić swe opinie na temat Europy i nurtujących ich zagadnień. Dzisiaj na przykład na stronach odbywa się debata pod hasłem jakiej Europy chcemy za 20 lat. Debata o tyle interesująca, że to właśnie Francuzi odrzucając konstytucję europejską zahamowali nieco rozpęd Unii i nie bardzo teraz wiadomo jak z tego impasu wyjść. Może elementy odpowiedzi znajdą się na francuskich stronach toutleurope.fr poza zakończeniu wirtualnej debaty na ten temat. I jeszcze jeden adres przy okazji Święta Europy. Od 5 lat już istnieje internetowy magazyn europejski cafebabel.com. Młodzi dziennikarze w 7 językach, w tym również po polsku, proponują ciekawą i dobrze zrobioną gazetę poruszającą aktualne tematy europejskie. Znajdziemy w niej interesujące wywiady, wiadomości ze świata show biznesu. Jednym słowem, dla każdego coś miłego, a nawiązanie do wieży Babel ma kojarzyć się pozytywnie. Można się o tym przekonać, zaglądając pod adres cafebabel.com. W maju, w okresie wielkiego nasilenia wszelkich egzaminów, warto zwrócić uwagę na 2 portale poświęcone pomocy w nauce na wszystkich etapach szkolnictwa. Pierwszy z nich portal pod adresem maxicours.com, wylansowany przez syna twórcy słynnych Cahiers de Vacances, proponuje interaktywną pomoc uczniom od szkoły podstawowej do matury. Serwis ten jest wprawdzie płatny, ale jeśli nie zdamy matury, opłata jest zwracana. MaxiCours.com organizuje także kursy przygotowawcze do egzaminów państwowych, także dla dorosłych z 12 przedmiotów jak francuski, fizyka, matematyka, prawo, ekonomia i języki. Druga witryna to kelprof.com, która jest bazą profesorów oraz uczniów poszukujących się nawzajem. Każdy, kto szuka pomocy w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, może tam znaleźć dla siebie korepetytora według wielu skutecznych kryteriów, miejsca zamieszkania własnego lub nauczyciela, przedmiotu, ceny lekcji i tak dalej. W wyborze nauczyciela ma nam pomóc krótki opis jego kompetencji, informacja jego wieku i płci, czasem zdjęcie, zdobyte dyplomy i tym podobne informacje, a nawet na wzór Amazona czy eBayu statystyka kontaktu, czyli ilu uczniów zwróciło się do danej osoby po korepetycję. A teraz o niecodziennej dosyć inicjatywie, o abonamencie na szczoteczkę do zębów. Wbrew pozorom jest to projekt zupełnie na serio. Brossedomicile.com jest witryną oferującą regularną dostawę do domu nowej szczoteczki do zębów. Pomysł zrodził się w oparciu o dane statystyczne. Przeciętny Francuz zużywa 1,5 szczoteczki na rok, podczas gdy ze względów na higienę jamy ustnej powinien wymieniać szczoteczkę co najmniej raz na 3 miesiące. A dlaczego tak jest? Bo nie myśli, zapomina, jeśli kupi kilka na zapas, to zgubi lub odłoży, także już więcej nie znajdzie. Jeśli zaś będzie o pocztą regularnie dostawał nową szczoteczkę, nie będzie mógł zapomnieć o wymianie starej. W ofercie znajduje się około 20 różnych modeli szczoteczek w zależności od producenta, koloru i typu włosia. Cena tej usługi praktycznie nie odbiega od cen w supermarketach, jest więc zasadniczo dla klientów interesująca. Do projektu dołączyły jako partnerzy 3 wielkie firmy związane z sektorem higieny dentystycznej – Colgate, Bioseptyl i Signal. Zainteresowały się nim również firmy ubezpieczeniowe oraz dentyści. Twórca pomysłu przewiduje 25 tysięcy klientów po 1 roku działalności. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz na kolejną lekcję języka francuskiego. Posłuchajmy.
Thank you. Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 27. Avez-vous bien reçu notre tarif ? Podczas mojej praktyki w firmie Eparażem do mnie należało najczęściej wysyłanie faksu. Zaraz pierwszego dnia Françoise Vittel nauczyła mnie obchodzić się sterekopiarką. Je glisse la feuille comme ça. J'appuie sur le bouton composer. Je compose le numéro de fax. J'appuie sur le bouton vert. Et voilà, c'est parti, c'est vraiment facile. To zadanie skomplikowało się w czasie nieobecności Françoise Vittel. Teraz miałam nie tylko wysyłać faksy, ale i sama redagować ich treść.
Daniel, vous pouvez écrire un mot à monsieur Wang?
Écrire un mot?
Oui, écrire une petite lettre. Demandez-lui s'il a bien reçu le tarif. Dites-lui que nous attendons sa réponse.
Je demande s'il a bien reçu le tarif et...
Exactement. Envoyez la lettre par fax de ma part. De la part de Philippe Cadet.
Miałam więc zapytać faksem pana Wanga, czy dostał nasz cennik. Na szczęście Françoise Vittel już mnie zaczęła uczyć redagowania faksu.
C'est très simple. Vous écrivez ici, en haut et au milieu, télécopie.
Télécopie, pas fax?
Fax, télécopie, c'est la même chose. Moi, en tout cas, j'écris télécopie.
D'accord. Télécopie. Et ensuite?
Vous écrivez de la part de et à l'attention de. Par exemple, de la part de Daniel et à l'attention de Monsieur Barnier.
À l'intention de...
Non, non. Il faut écrire attention, pas intention. Attention. A-T-E-N-T-I-O-N. À l'attention de...
Faks na początku musi podawać nazwisko nadawcy. Tu stosujemy formułę de la part de. De la part de X. Następnie wymieniamy adresata formułą. A l'attention de. A l'attention de Y.
Puis vous écrivez le lieu et la date.
Paris, le 14 octobre.
Ensuite, c'est le message. Vous écrivez... Message.
J'écris message.
Puis, évidemment, vous écrivez votre message.
Je vous prie de bien vouloir, etc.
Oui, ou plus directement, par exemple, avez-vous bien reçu notre tarif?
Comme ça? Une question directe?
Oui, oui. Reste la conclusion.
Je vous en remercie par avance.
Ou simplement, merci.
Merci, c'est tout?
C'est tout. Bien sûr, il faut une formule de politesse.
Och, formułę grzecznościową to już znam. Je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations dévouées.
Ou plus simplement, salutations dévouées.
Zdecydowanie łatwiej napisać faks niż list. Avez-vous reçu notre tarif? I końcowa formuła grzecznościowa jest tu króciutka. Merci, salutation dévouée. Taki faks pisze się w gruncie rzeczy językiem potocznym, tak jak się mówi.
Monsieur Cadet, j'ai écrit le petit mot pour monsieur Wang.
Voyons voir. Télécopie de la part de Philippe Cadet, société Paragem. À l'intention de monsieur... À l'intention?
Et il y a un problème?
Il faut écrire à l'attention de.
No, oczywiście. Za każdym razem powtarzam ten sam błąd. À l'attention de.
À l'attention de Monsieur Wang. Paris, le 15 février. Message. Avez-vous reçu notre tarif de janvier? Nous attendons votre réponse. Merci. Salutations dévouées. Très bien. Clair et direct. Daniel, vous serez bientôt aussi efficace que Françoise.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj rozpoczyna się już po raz szósty festiwal jazz na Saint-Germain-des-Prés. Potrwa aż do 21 maja, a festiwal to tym ciekawszy, że odbywa się na słynnym bulwarze Saint-Germain, obrośniętym legendą jazzową od lat 60. W koncercie inauguracyjnym, który odbywa się w kościele Saint-Sulpice, biorą udział Marva Wright i Lucky Patterson. Akompaniuje im London Community Gospel Choir. 10 będzie miał miejsce koncert saksofonisty Juliena Leroux z Alliance Française. Towarzyszyć mu będzie grupa kubańskich muzyków. Posłuchajmy Juliena Leroux w nagraniu z 2004 roku w jego własnej kompozycji Liza i Flavio.
Thank you.
11 w ramach koncertu Bluesowa Noc, cały czas mowa o festiwalu jazz na Saint-Germain-des-Prés. Również w Alliance Française zagra i zaśpiewa amerykański czarnoskóry gitarzysta i wokalista Eric Bibb, któremu towarzyszyć będzie grający na harmonijce Jean-Jacques Milteau. 16 zaś 35-letni pianista Brad Meldow, podziwiany za jego wirtuozerską grę i nadzwyczajną dojrzałość. Posłuchajmy utworu pochodzącego z płyty Live in Tokyo, kompozycja Drake'a, Things Behind the Sun, gra Brad Meldow. 11 mamy koncert Narodowej Orkiestry Jazzowej, która od kilku miesięcy ma nowego szefa. Frank Tortillier przygotował podobno dość zaskakujące swoje wersje utworów słynnej grupy rockowej Led Zeppelin. Będzie to więc coś z pogranicza rocka i jazzu. 18 w Amfiteatrze Richelieu na paryskiej Sorbonie wystąpi pianista Jacques Terrasson, tym razem w zrekonstruowanym trio z początków jego kariery. Jacques Terrasson, pół Francuz, pół Amerykanin, jest wiernym uczestnikiem festiwalu, był obecny we wszystkich jego poprzednich wydaniach. Oto utwór tytułowy z płyty Smile.
Thank you.
Mówi Paryż RFI. Na zakończenie naszego programu przypomnimy najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W całej Unii Europejskiej obchodzone jest Święto Europy. Parlament w Estonii ratyfikował Konstytucję Europejską. Wczorajsze spotkanie w Nowym Jorku na temat rezolucji w sprawie irańskiego programu nuklearnego nie przyniosło żadnych ustaleń. Dzisiaj w Nowym Jorku obraduje kwartet w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. W strefie Gazy nadal trwają starcia pomiędzy zwolennikami Hamasu i organizacji Fatah. Do Berlina przyjechał polski premier Kazimierz Marcinkiewicz. W rozmowach z panią kanclerz Angelą Merkel poruszana będzie sprawa rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Bruksela zwróciła się do Berlina z zapytaniem o zasady finansowania tego projektu. Ministrem spraw zagranicznych Polski została Anna Fotyga z partii Prawo i Sprawiedliwość. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Kolejne wydanie dziennika o godzinie 23 poprowadzi Piotr Moszyński z paryskiego studia RFI. Żegna Państwa Anna Bernhardt. Do usłyszenia.